Teraźniejsza prawda numer 104, marzec, kwiecień 1946 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 1, werset 6, od rozdziału 10, wersetu 24 do rozdziału 15, wersetu 21. Angielska teraźniejsza prawda z 1932 roku, strona 142. Ciąg dalszy. Przypominamy, iż było mówione, że nie będziemy omawiali w tym artykule wersetów z drugiej Księgi Mojżeszowej od rozdziału 7 wersetu 14 do rozdziału 10 wersetu 23, w których zawiera się historia o pierwszych 9 plagach, ponieważ wierzymy, iż jest wolą Bożą, ażebyśmy pozostawili zastanawianie się nad tymi wersetami, aż przyjdziemy do omawiania pierwszych 2 biad i 7 ostatnich plag z objawienia, i dopiero wtedy będziemy je badali jako należące do tego samego przedmiotu. Mamy jednak zamiar omówić 10. plagę, a to z 2 przyczyn. Po pierwsze, nasz pastor dał nam znaczną ilość wyjaśnień o 10. pladze, czego jednak nie uczynił z pierwszymi 9 i z tymi równającymi się im z Księgi Objawienia. I, po drugie, chociaż Księga Objawienia ogłasza 3. biadę, która jest tym samym co 10. plaga, jako przychodzącą krótko po zakończeniu się 2. biady, Objawienie rozdział 11 werset 14, to jednak nie podaje wyraźnego określenia jej tą nazwą, ale tylko podaje wypadki, jakie ją sprowadzają, bez nazwania ich 3. biadą, i odnośnie tej części Księgi Objawienia nasz pastor dał nam wiele myśli. To zastanowienie pobudzają nas do pominięcia, w obecnym artykule, badanie nad wyjątkami z 2. Księgi Mojżeszowej od rozdziału 7 wersetu 14 do rozdziału 10 wersetu 23, a rozpoczęcia dalszego badania o niewoli i wyzwoleniu Izraela, począwszy od 24 wiersza, gdzie zaczynają się wypadki, jakie następują po 9. pladze. Ciemność, druga Mojżeszowa rozdział 10 wersety od 21 do 23, była 9. plagą, która równa się 5. z 7 ostatnich plag objawienia. Jako odnośnik do ciemności dowodzi tego w każdym wypadku, Objawienie rozdział 16 wersety 10 i 11. Tak z tego jak i z kilku innych wypadków można zauważyć, że porządek czasowy przedstawienia tych 10 plag, 3 biad i 7 ostatnich plag nie jest w większości wypadków ten sam. Wierzymy, że przyczyna różnicy, jaka zachodzi w porządku czasowym 7 ostatnich plag i ich równoważników pomiędzy 10 plagami, jest ta, 7 ostatnich plag daje porządek czasowy, w którym 7 tomów miały być wydane drukiem, których zawartości stanowiły myśli zadające plagi, natomiast liczbowy porządek, odpowiadający plagom w Egipcie, daje porządek czasowy, w którym myśli zadające plagę zaczęły być odczuwane, czy to wyrażone w 7 tomach, czy osobno. Tym sposobem antytrynitarianizm, który jest głównym przedmiotem 5. tomu, zaczął być odczuwany późno w żniwie, jak jest zobrazowane w 9. pladze egipskiej, kiedy po raz pierwszy brat Russell przedstawił publiczności w miesięczniku studentów biblijnych, Bible Students Monthly z kwietnia 1914 roku, w artykule, Cesarz Konstantyn przyczynił się do ustanowienia dogmatu o Trójcy. W tomie 7 uczyniono pomyłkę, przedstawiając, że większość z 7 plag z objawienia równały się w czasie ich wylewania w liczbowych porządku z niektórymi z pomiędzy 10 plag w Egipcie, lecz w niektórych razach nie uczyniono równoległości pomiędzy tymi 2 gatunkami plag, Co jednak powinno być uczynione? Pomocna rada. Pewne doświadczenie, wyświetlające przyczynę tej różnicy, między porządkiem większości 10 plag w Egipcie, a porządkiem 7 ostatnich plag, jak są podane w objawieniu w rozdziale 16, jest następujące. Rychło wiosną 1904 roku, w czasie naszego pobytu w domu biblijnym w Alekheny, gdzie spędziliśmy miesiąc czasu w przygotowaniu się do pracy pielgrzymskiej, mieliśmy wiele rozmów z naszym pastorem. Między innymi, on dał nam niektóre rady, jako przestrogę, przeciw błędnym sposobom przedstawienia prawdy przeciw błędowi. Mówił nam, że on nigdy nie używał przed publicznością wyrażeń, trójca i nieśmiertelność duszy, przy zbijaniu tych doktryn, ponieważ gdyby tak czynił, to był pewny, że wzbudziłby uprzedzenie do siebie w członkach różnych kościołów i nie mógłby im dopomóc do poznania prawdy. Mówił dalej, iż wolał wykazywać egzystencję jednego Boga przeciw egzystencji więcej bóstw, że Bóg nie mógł być swoim własnym ojcem, a w tym samym czasie i swoim własnym synem, i że ojciec i syn nie mogą być tego samego wieku, i tak dalej. Co zaś do tej drogiej doktryny, to bez wyraźnego nazwania i zaprzeczenia doktrynie o nieśmiertelności duszy, on wolał pobijać myśl, że umarli żyją i są przytomni, i wykazywać, że nie żyją i są nieprzytomni. W końcu dodał, że takimi to metodami, bez wzbudzenia antagonizmu w prawowiernych słuchaczach, zapoznawał ich z prawdą, która w swoim czasie zastąpiła błędy, maskujące się pod nazwą trójca i nieśmiertelność duszy. Skorzystaliśmy z tej rady i nigdy wyraźnie nie używaliśmy tych nazw w pracy pielgrzymskiej przy publicznym zbijaniu błędów połączonych z tymi nazwami. Ta rada była pobudką, że przy pozafiguralnej wtórej walce Gedeona radziliśmy braciom, by nie starali się zbijać wyrażenia, nieśmiertelność duszy, a raczej zbijali doktrynę o przytomności umarłych. Zrozumienie typu także pokazało nam to samo, co do jednej z dwóch rzeczy, które miały być atakowane, Salman, w hebrajskim, Zalmunna, sędziów rozdział 8, znaczy cień, lub zaprzeczony odpoczynek. A zatem nasz pastor unikał tych wyrażeń trójca i nieśmiertelność duszy, a dopiero przy końcu żniwa zaczął używać tych nazw w otwarty sposób przy atakowaniu tych przedmiotów. Jego późniejsze otwarte użycie tych wyrażeń przy publicznym pobijaniu tych błędów było z powodu zesłania 9 plagi na pozafiguralnych Egipcjan. Ta plaga przyszła przy otwartym zbijaniu błędu o nieśmiertelności duszy w roku 1911, w miesięczniku studentów biblijnych, w skrócie MSB, lub po angielsku, Bible Students Monthly, rok 3, numer 4, i o trójcy w 1914 roku, w MSB, rok 6, numer 4. Chociaż piąta czasza została wylana w 1899 roku. Uwagi pana Edisona o nieśmiertelności duszy były powodem wydania pierwszej wspomnianej powyżej gazetki, w drugiej zaś znajdował się artykuł, pod tytułem Cesarz Konstanty przyczynił się do utworzenia dogmatu o trójcy. Z powyższych przykładów można zauważyć, jak to 10 plag w Egipcie dają porządek czasowy, w którym plagi dają się odczuć, gdy zaś porządek czasowy 7 ostatnich plag równa się czasowi porządkowemu, w którym one były wylewane, bez względu na to, kiedy zaczęto je odczuwać. Te wyjaśnienia podajemy jako myśli przechodnie pomiędzy drugą Mojżeszową rozdziałem 10 wersetami od 21 do 23, a wersetem 24 tego rozdziału, Od którego to miejsca będziemy dalej się zastanawiali nad naszym przedmiotem. Uparty faraon pod naporem pierwszych 9 plag, chciał w końcu ugodowo załatwić sprawę z Mojżeszem, 2 Mojżeszowa rozdział 10 werset 24. To przedstawia pokonanie szatana do tego stopnia, że starał się o kompromisowe załatwienie sprawy z Panem. Tak jak faraon chciał wypuścić wszystkich Izraelitów, żeby służyli Panu, idźcie, i dzieci wasze, ale chciał zatrzymać dla siebie wszystko, co oni potrzebowali, bydło i trzody, na ofiarę. Tak też i szatan zaraz po kwietniu 1911 roku zgadzał się na wypuszczenie na wolność wszystkie nowe stworzenia, nawet najwięcej niedorosłych i dzieci wasze, ale chciał, żeby ich człowieczeństwo pozostawało pod jego kontrolą. Tak figuralny jak i pozafiguralny faraon starał się o kompromisowe załatwienie sprawy, o jaką toczył się spór, to jest o pozwolenie Izraelowi wyjść z niewoli na wolność i służenia Panu, ale żeby pozostawił pod kontrolą obu faraonów rzeczy niezbędne do złożenia ofiary. Taki kompromis, słowo kompromis znaczy ugoda, umowa, porozumienie, polubowne załatwienie sporu, był nieuczciwym wykrętem, gdyż w figurze i w pozafigurze unieważniał zamiar służenia Jehowie, ponieważ w figurze pewna część bydła i trzód była potrzebna na ofiarę, a w pozafigurze człowieczeństwo nowych stworzeń, albowiem ani człowieczeństwo cielesnego Izraela, ani nowe stworzenia duchowego Izraela, nie mogły być przyjemnie ofiarowane Jehowie, gdyby pozostawały pod czyjąś kontrolą. Wobec tego prawdziwa wolność nie była ofiarowana w figurze ani w pozafigurze. Te propozycje są zatem objawem nieuczciwości obydwóch faraonów. Z tego powinniśmy mieć naukę, że w każdej propozycji, jaką szatan czyni, jest coś oszukańczego, a jego oferta kompromisu zawsze jest obliczona na to, ażeby pozostawać w końcu pod jego zupełną kontrolą, chociaż z początku jego kompromisy wyglądają powierzchownie dosyć dobrze. Żaden z tych faraonów nie miał prawa robić takiej propozycji, ponieważ bydło i trzody należały do Izraelitów, nie do faraona, i człowieczeństwo nowych stworzeń, pod boskim nadzorem, należało do nowych stworzeń, a nie do szatana, ciemiężyciela. Tak jak rozmowy między faraonem i Mojżeszem nie przedstawiały rozmów między szatanem i Chrystusem, tak też w pozafigurach w wersetach od 24 do 26 nie było rozmów między szatanem i naszym Panem. Tutaj również może stosować się przysłowie, że uczynki głośniej mówią niż słowa. Wskutek tego rozmowa faraona i Mojżesza podana w wersetach od 24 do 26 wypełniła się pozafiguralnie przez pewne czynności szatana i przeciwne mu czynności naszego Pana. 9 plaga w pozafigurze zaczęła swoją działalność na krótko przed kwietniem 1911 roku, kiedy zaczęła wzmagać się praca do publiczności, przeważnie przeciw wiecznym mękom i nieśmiertelności duszy, a później powiększyła swoje ataki na naukę o Trójcy. Ataki na nieśmiertelność duszy i Trójcę były głównymi przedmiotami plagowymi tomu 5, poparte poselstwem o restytucji. Szatan odpowiedział na tę 9 pozafiguralną plagę, wytwarzając warunki, które sprzyjały do opuszczania się w poświęceniu i sprzeciwiały się nowym poświęceniom. Tymi warunkami było chwilowe zaprzestanie kładzenia specjalnych przeszkód na drodze poświęcenia i przez dostarczenia wielu rozrywek od życia poświęconego. To sprzyjało pobłażliwości ciał. Potem z powodu coraz większych liczb przychodzących do prawdy, przeważnie z klas Lota i jego 2 córek, zaczął się szerzyć duch towarzyski pomiędzy braćmi, jako odrębny od ducha poświęcenia, A co było szatańską manipulacją obliczoną na to, by się sprzeciwić dalszej pracy poświęcenia? Później wytworzył on światowe warunki i powiększył sposobność szybkiego zbogacenia się, uprzyjemnienia życia, swobody, itd., a to dalej zmierzało do powstrzymywania ducha poświęcenia. Wprowadzenie takich rzeczy było szatańskim kompromisem zaofiarowanym naszemu Panu i było poza figurą faraonowego zaofiarowania kompromisu Mojżeszowi, jak wyrażone w wersecie 24. Nie był to pierwszy kompromis, jaki szatan przedstawił, ale jest to jego ulubiony sposób działania, jaki używa od dawnych czasów, by dopiąć swoich celów. Można to zauważyć, na przykład ze sposobu, w jaki on dał wielką władzę papiestwu. Władza ta wzrastała stopniowo najpierw w zakresie kościelnym, a później w politycznym, przez ciągłe wkraczanie w cudze władze, oraz przez nieustanną serię ugód opartych na ustawicznym targowaniu i frymarczeniu. Nowoczesna dyplomacja ma bardzo dużo do czynienia z takim targowaniem i frymarczeniem, a papiestwo było tym, co wprowadziło dyplomację. W dawnych czasach nie było zwyczajem państw, by mieć stałe ambasady w stolicach innych państw. Starożytni ambasadorzy Grecji i Rzymu byli wysyłani na krótkie misje w celu omawiania pewnych spraw politycznych, a po ich załatwieniu wracali do swego kraju, a gdy inne interesujące kwestie powstawały, posyłano drugiego ambasadora, żeby je załatwił. Z papiestwem było inaczej. A żeby coraz więcej zagrabić władzy kościelnej i świeckiej, wysyłano nuncjuszy do różnych krajów, gdzie często przebywali przez wiele lat, szpiegując tam warunki i używając wszystkich sposobności, aby powiększyć ciągle wzrastającą władzę papieża. Papiestwo w sposób przebiegły nie próbowało zagrabić wszystką władzą za jednym razem, ale stopniowo, przeważnie dyplomatycznymi kompromisami powiększało swoją władzę, nigdy nie oddając tego, co raz pozyskało, ponieważ każde pozyskanie było pomocą do coraz większych pozyskiwań, aż stopniowo otrzymało zwierzchnictwo w zakresie kościelnym i świeckim. Takim to postępowaniem papiestwo najpierw wynalazło, a później zaszczepiło sztukę dyplomacji w każdym kraju. I teraz przez doświadczenie nabyte w okresie około 17 stuleci, papiestwo ma poparcie najprzebieglejszych dyplomatów całego świata. Tymto sposobem wypełnia się po części wyjątek z Księgi Daniela rozdziału 8 wersetu 26, gdzie jest podane, a przemysłem, przebiegłością, jego po szczęści mu się zdrada. Stanowczość w odrzucaniu złego. Mojżeszowe odrzucenie propozycji Faraona. Druga Mojżeszowa rozdział 10 wersety 25 i 26 przedstawia, jak Chrystus przez odnośne czyny odrzucił ofertę szatana, nie zgadzając się na kompromis w sprawie poświęcenia. Stanowczość Mojżeszowa, nie zgadzająca się na kompromis Faraona, owszem, ty dasz do rąk naszych ofiary i całopalenia. Dobytek nasz pójdzie z nami, a nie zostanie i kopyto, wersety 25 i 26, przedstawia stanowczość naszego Pana, odmawiającego wszelkiej ugody z szatanem w tej sprawie. Jeśli szatan był przebiegły w ofiarowaniu kompromisu, w którym wziąłby jedną ręką to, co ofiarowałby drugą, to nasz Pan był w mądrości swej daleko przebieglejszym i nie mógł się zgodzić na kompromis nawet w najmniejszym stopniu w tej sprawie, ponieważ zamysł jego był mu znany. Zauważmy, jak Mojżeszowe odrzucenie kompromisu stawało się więcej stanowczym, gdy wypowiadał słowa: owszem, ty dasz do rąk naszych ofiary i całopalenia. Dobytek nasz pójdzie z nami, a nie zostanie i kopyto. To przedstawia wzrastającą stanowczość naszego Pana, Gdy czynami swymi odrzucił ofertę szatana, nie zgadzając się na żaden kompromis. Bydło było potrzebne Izraelowi, gdyż z nich brane były cielce, przedstawiające ofiarę naszego Pana. W szatanowym ofiarowaniu kompromisu, odnośnie poza figur tych celów, zawiera się myśl, że nauki o okupie i dziele Chrystusowym, wypływającym z okupu dla naszej korzyści i nasze pokrewieństwo do tejże ofiary, miały być pozostawione w mocy szatana. Trzody były potrzebne Izraelowi na ofiary, przedstawiające ofiarę Kościoła. Szatan, w ofiarowaniu kompromisu co do ich poza figur, daje myśl, że poświęcenie byłoby pod jego kontrolą, jak i wypływające z niego ofiarne czyny Kościoła. Zgodzenie się na taką propozycję uczyniłoby tak okup, jak i uczestnictwo Kościoła w ofierze za grzech, bezpożytecznym. I rozumie się, iż taki kompromis unieważniłby całą pracę Chrystusową podczas wtórej obecności. Przeto Pan nasz odrzucił go z całą stanowczością, nie pozostawiając miejsca szatanowi do dalszych argumentów w tej sprawie. Lecz szczególna rzecz, jaką szatan miał na widoku w dawaniu oferty, było zniszczenie obu zarysów boskiego planu, to jest wybór i wolną łaskę. Bo gdyby wybór, jako jeden zarys planu, ześrodkowany w Chrystusie, został unieważniony przez usunięcie okupu i ofiar za grzech, wtedy i wolna łaska jako drugi zarys tegoż planu byłaby również unieważniona. Mojżesz, nie dozwalając, by on lub Izrael miał się pozbawiać ofiarowania Panu, wyrażone słowami: albowiem z tego weźmiemy do służby Panu Bogu naszemu, bo my nie wiemy, czym służyć mamy Panu, aż tam przyjdziemy, przedstawia pańskie niedozwalanie, by on, lub duchowy Izrael, miał się pozbawiać sposobności służenia Panu ich poświęconym człowieczeństwem. Zauważmy czynność i warunki, przez jakie szatan chciał kompromisowo załatwić sprawę odnośnie wyzwolenia duchowego Izraela, a teraz chcemy przedstawić czynności i warunki, przez jakie nasz Pan dał odpowiedź. Rozumie się, jak powyżej wykazano, jego odpowiedź nie była dana słowami, mówionymi wprost do szatana, lecz czynami przeciwdziałającymi. To było czynione przez jego kładzenie okazyjnego i dodatkowego nacisku na wymagania i naturę poświęcenia tak Chrystusa, jak i Kościoła przez nauczycieli prawdy, lud Boży, a szczególnie przez naszego pastora pielgrzymów i starszych. Na przykład kazania, jakie nasz pastor wygłaszał w owym czasie w latach 1911 do 1914, a które były umieszczone w miesięczniku studentów biblijnych, pokazują, iż kładziono nacisk na naturę i wymaganie całkowitego poświęcenia, jak wykażą następujące przedmioty, jakie były tam umieszczane: naród święty, poświęcony, zobrazowany, tom trzeci, numer szósty, czerwiec 1911 roku, rozumna służba wasza, tom trzeci, numer siódmy, ignorowanie ofiary Chrystusowej, tom trzeci, numer ósmy, nie miłujcie świata, tom trzeci, numer dziesiąty, charakter miłości wymagany od ubiegających się o niebo i okup, a pojednanie, tom trzeci, numer dwunasty, zdrowe poglądy o chrzcie, tom trzeci, numer trzynasty, największa rzecz we wszechświecie i zawarcie przymierza z Panem, tom czwarty, numer drugi, większymi miłośnikami przyjemności niż miłośnikami Boga, oraz wierność wielką próbą charakteru, tom czwarty, numer szósty, niezdatni do królestwa, tom czwarty, numer szósty, obliczenie kosztu, tom czwarty, numer ósmy, upadek wiary i pobożności, tom czwarty, numer dziewiąty, Chrystus umarł za grzeszników i ogniste doświadczenia konieczne, tom 4, numer 11, wiara, zbawienie i uczynki, tom 4, numer 12, jeden odkupiciel za grzech świata, tom 5, numer 6, najlepsza z koron i co kosztuje, tom 5, numer 7, co to jest chrzest? Tom 6, numer 9. Tak bierzcie, abyście dobiegli i pracujący razem z Bogiem, tom 5, numer 12. Nasz obowiązek względem prawdy, tom 6, numer 1. Dlaczego Jezus umarł za grzeszników? I dobre nasienie w dobrą ziemię, tom 6, numer 3. Pozyskując Chrystusa, a tracąc wszystko inne, tom 6, numer 4. Ofiara za grzech, tom 6, numer 6. Powyższymi przedmiotami zawartymi w MSB, nasz Pan przez naszego pastora dał szatanowi odpowiedź na jego kompromisową ofertę. Wykłady pielgrzymów w tym czasie dowodzą tego samego. Przytoczymy tu serię czterech wykładów, danych przez siedem grup, każda składająca się z czterech pielgrzymów. W 1913 roku te grupy objechały prawie cały kraj. Pierwszy mówca z każdej grupy rozpoczął serię mową, poza grobem. Tydzień później drugi mówca mówił o zmartwychwstaniu umarłych. Trzeci mówca w następnym tygodniu mówił na temat przyjdź królestwo Twoje. A czwarty mówca, w czwartym tygodniu zakończył serię mową, o niesieniu krzyża, czyli o poświęceniu przyrzeczonym i wykonywanym. Trzeba pamiętać, że te wykłady nie odbywały się na zebraniach domowych, lecz publicznych, i że przed tym okresem pielgrzymi bardzo mało mówili o poświęceniu podczas zebrań publicznych. Rozumie się, że tak pielgrzymi jak i starsi mówili dość często o poświęceniu do braci, nie tylko w tym okresie, ale podczas całego żniwa. Przeto fakty, przedstawione tak w tym jak i w poprzednim paragrafie, dowodzą, że w okresie od 1911 do 1914 kładziono specjalny nacisk na poświęcenie w wykładach przed publicznością, i to jest sposób, w jaki nasz Pan dał swoją stanowczą odpowiedź szatanowi, odmawiając wszelkiego kompromisu z nim w sprawie ofiary i ofiarowania, poświęcenia i wykonywania poświęceń. Czyniąc te rzeczy, nasz Pan wykonał poza figury drugiej Księgi Mojżeszowej rozdziału 10 wersetów 25 i 26. Bóg w dobroci swojej, usuwając dziewiątą plagę, zatwardził serce Faraona, werset 27. Tak jak jego dobroć, na prośby Faraona połączone z obietnicą, że wypuści Izraela, stała się okazją zatwardzenia jego serca przy końcu każdej z pierwszych ośmiu plag. Lecz w dodatku do dobroci Bożej w usuwaniu dziewiątej plagi, powodującej zatwardzenie serca faraonowego, wierzymy, że mojżeszowe odmówienie kompromisu z Faraonem w sprawie pozostawienia izraelskiej trzody i bydła w Egipcie za wypuszczenie ludu, byłoby również powodem zatwardzenia jego serca po dziewiątej pladze. Serce samolubne i uparte, jakie miał Faraon, było tym więcej opornym, gdy samolubny i celowy kompromis, jaki on dawał pod naporem kar, został odrzucony, jak to się stało w obecnym wypadku. Pańskie odmówienie przyjęcia kompromisu w poza figurze było powodem, iż szatan tym więcej stał się upartym i domagającym wypełnienia jego woli. Przeto od czasu, gdy pierwsze odmowne czyny naszego Pana rozpoczęły się i postępowały aż do ich zakończenia, i gdy dziesiąta plaga zaczęła być odczuwana na chwilę, on tym bardziej starał się trzymać duchowego Izraela w swojej kontroli przez pomnożenie pokus, grzechów i cierpień ludowi Bożemu. Pycha poprzedza upadek. Nie mogąc osiągnąć kompromisu, Faraon posługuje się groźbami, werset 18. To, co następuje, jest literalnym tłumaczeniem groźby Faraona i odpowiedzi Mojżesza. I rzekł Faraon do Mojżesza: idź ode mnie, a strzeż się, abyś więcej nie był przyczyną widzenia oblicza mego, bo dnia, którego ujrzysz oblicze moje, umrzesz. I odpowiedział Mojżesz: dobrześ powiedział, nie będę więcej przyczyną widzenia oblicza twego. Trzeba zauważyć, że Mojżesz nie mówił, że już więcej nie ujrzy Faraona, ponieważ on go później znowu widział. Nasza uwaga nie odnosi się do rozmowy Mojżesza z Faraonem, jaka jest zanotowana w rozdziale 11, ponieważ ten rozdział jest dalszym ciągiem opisu rozmowy, jaką prowadzili między sobą, a której opis zaczyna się w drugiej Mojżeszowej rozdziale 10 wersecie 24, lecz odnosi się do ich ostatniego spotkania, o które starał się Faraon, nie Mojżesz, i które jest zapisane w drugiej Mojżeszowej rozdziale 12 wersetach 31 i 32. Mojżesz powiedział, według formy gramatycznej użytej przez niego, że nie będzie się więcej starał, nie będę przyczyną, o jeszcze jedno spotkanie z Faraonem. I dotrzymał słowa. 10. plaga zmusiła Faraona do wezwania Mojżesza przed siebie, pomimo groźby, że go zabije, gdy ten jeszcze raz spojrzy na niego. Mojżesz, nie starając się o to spotkanie, poszedł już nie z prośbą, lecz jako przedstawiciel Boży, by przyjąć faraonowe bezwarunkowe poddanie się boskiemu wymaganiu ulżenia Izraelowi. Przy ich ostatnim spotkaniu Mojżesz nie mówił ani słowa, ale przyjął poddanie się Faraona w milczeniu. Zauważmy różnicę pomiędzy śmiałym znieważeniem i chełpieniem się Faraona w pierwszej odpowiedzi Mojżeszowi, 2 Mojżeszowa rozdział 5 werset 2, a uniżoną służalczością i upokorzeniem w jego ostatnich uwagach wyrzeczonych do Mojżesza, 2 Mojżeszowa rozdział 12 wersety 31 i 32. Taki musi być wynik ze wszystkimi, co mocno się sprzeciwiają woli i radzie Bożej. Tak niechaj będą wszyscy twoi uparci nieprzyjaciele poniżeni, o Panie. Co jest poza figurą groźby Faraona? Rozumie się, że groźba w pozafigurze nie była słowną. Rozmowy pomiędzy Faraonem a Mojżeszem wypełniły się, w każdym wypadku, czynami, a nie słowami. Szatan musiał zatem dokonać pewnych czynów groźby odcięcia od dalszej publicznej służby, wkrótce po jej rozpoczęciu się, gdyby nasz Pan znowu zaczął takąż pracę przy pomocy ludu swego. 9. plagę zaczęto odczuwać krótko przed kwietniem 1911 roku, ponieważ kazanie o nieśmiertelności duszy, które było początkiem tej plagi, a które ukazało się w kwietniu 1911 roku, w miesięczniku studentów biblijnych, było krótko przed tą datą wygłoszone ustnie i ogłoszone drukiem w gazetach, a następnie wydane, w kwietniu 1911 roku, w MSB. W tymże czasie szatan zaczął nasuwać swój kompromis. Jezus zaczął go odrzucać kazaniem Naród Święty zobrazowany, w MSB, z czerwca 1911 roku, jak powyżej wykazano. A żeby tę myśl wyjaśnić, chcemy przypomnieć naszym czytelnikom o różnicy pomiędzy czasem porządkowym w ustanowieniu serii figur, a ustanowieniu ich poza figur. W figurze, która ukazuje się w serii czynności, każda czynność w serii musi być skończoną, zanim się zacznie następna czynność. Na przykład Eliasz i Elizeusz musieli przejść przez Jordan, zanim mogli rozmawiać ze sobą poza Jordanem. Podobnież Eliasz musiał uderzyć Jordan, zanim go przeszli. Ale w poza figurze te odnośne czynności pokrywają różne czasy w danym okresie. Czasem pozafiguralny Eliasz w danym okresie mógł uderzać, a w innym czasie podczas tego samego okresu on i pozafiguralny Elizeusz mogli przechodzić Jordan, a jeszcze w innym czasie podczas owego okresu mogli chodzić i rozmawiać poza Jordanem, jak to było pokazane w teraźniejszej prawdzie w numerze 79, strona 86, paragraf 23. Początki pozafiguralnych czynności zwykle przychodzą w tym samym porządku, jaki jest podany w figuralnych czynnościach. W tej pozafigurze ciemność zaczęła się krótko przed kwietniem 1911 roku, a jej ostatni zarys zaczął się wygłaszaniem i wydawaniem, w gazetach, kazania pod tytułem Cesarz Konstanty przyczynił się do ustanowienia dogmatu o Trójcy, które później zostało wydane w MSB, z kwietnia 1914 roku, akurat całe 3 lata później od zaczęcia się ciemności, poza figury całych 3 dni ciemności. Werset 22. Kiedyś podczas tych 3 dni Faraon przedstawił swój kompromis Mojżeszowi, przedstawiający kompromis ofiarowany przez szatana. Ten ostatni kompromis zaczął się wkrótce po wydaniu drukiem kazania o nieśmiertelności duszy, ponieważ 2 miesiące później Jezus zaczął odrzucanie kompromisu kazaniem, naród święty zobrazowany. Wkrótce około połowy września 1911 roku, szatan zaczął swą groźbę przy pomocy brooklińskiego dziennika The Brooklyn Daily Eagle, w którym ukazywały się od czasu do czasu napaści i oszczerstwa na brata Russella, które doszły do najwyższego szczytu 23 września 1911 roku, gdy podano satyryczny rysunek w tym piśmie. Wyjaśnienie sprawy z powyżej wymienionym dziennikiem brat Russell podał w MSB, rok trzeci, prze to wszystkie prześladowania, opozycje, fałszywe przedstawienia i oczernienia, wydawane przeciw ludowi Bożemu, pomiędzy 1911 a 1916 rokiem, obliczone były na to, że przeszkodzą im w dalszych fazach pracy publicznej, jakie mieli zamiar wykonać, są poza figurami faraonowej groźby, że zabije Mojżesza, jeżeli będzie się starał o jeszcze jedną rozmowę z nim, te 4 poza figury, 3-letnia ciemność, szatanowe zaofiarowanie kompromisu, Jezusowe odrzucenie tegoż i groźba szatana, dowodzą, iż poza figury w serii nie potrzebują, tak jak figury, czekać, ażeby się poprzednie poza figury skończyły, zanim się następne, mogą zacząć. Jest ważnym, by na ogół pamiętać na tę zasadę z poza figurami, a szczególnie na te, jakie obecnie studiujemy, jeżeli chcemy jasno widzieć w serii ich pokrewieństwo jednej do drugiej. Odpowiedź Mojżesza, tyś tak powiedział, werset 29, równa się wyrażeniu, tak, ja się zgadzam. Dowodem tego jest to, co on dodał, nie będę więcej przyczyną widzenia oblicza Twego. Powyżej wykazana jest prawdziwość tego zdania, szczególnie w harmonizowaniu go z ostatnią rozmową Faraona z Mojżeszem, jeżeli faraonowe mówienie, a mojżeszowe nieodpowiadanie można nazwać rozmową. Druga Mojżeszowa rozdział 12 wersety 31 i 32. Pozostaje nam jeszcze do wykazania pozafiguralnej odpowiedzi, jaką nasz Pan dał na groźbę szatana. Nasz Pan nie dał odpowiedzi słowami, lecz przez niezakładanie publicznych zebrań z nowymi poglądami myśli, po ukończeniu tych rzeczy jakie są zobrazowane przez resztę tego samego spotkania się z Faraonem, a która to reszta tegoż spotkania jest podaną w drugiej Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach od 4 do 8. W krótkości chcemy jeszcze nadmienić, że to co Mojżesz powiedział w drugiej Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach od 4 do 8 jest dalszym ciągiem rozmowy z Faraonem, zaczętej w drugiej Mojżeszowej rozdziale 10 wersecie 24, podczas gdy druga Mojżeszowa rozdział 11 wersety od 1 do 3 jest nawiasowym powtórzeniem poprzednich uwag i przedstawia naganę, jaką Pan dał przeciw królestwu szatana, trwającą do roku 1916. Nie było zatem żadnego nowego publicznego poselstwa, to znaczy, które by zawierało nowe nauki niedane publiczności aktualnie lub pośrednio przed listopadem 1916 roku, bo bez względu jak wiele głoszono przeciw królestwu szatana, to takie głoszenie było częścią poselstwa Jezusowego do pozaobrazowego Faraona. Literatura pozafiguralnej wtórej walki Gedeona, strofowanie Janowe i list Eliasza składa się z nauk często wyraźnie wygłoszonych lub danych w połączeniu z innymi do roku 1916. To dowodzi, że wiele nauk zawartych w siódmym tomie, propaganda o milionach i reszta nowych poglądów danych publiczności przez ruchy lewitów, zwłaszcza przez towarzystwo, nie jest więcej częścią poselstwa pozafiguralnego Mojżesza. Te rzeczy wcale nie są poselstwem Jehowy do publiczności, lecz szatańskim sfałszowaniem, naukami azazelowymi małego Babilonu. Rozumie się, iż to co oni teraz dają publiczności, z tego co było dane do listopada 1916 roku, jest poselstwem Jehowy do publiczności. W świetle tego, jak wiele niebiańskiej mądrości zawiera się w zdaniu naszego pastora, gdy powiedział, że towarzystwo ma tylko to wydawać dla publiczności, co on napisał. I jak wiele błędu dostało się do publiczności z powodu, iż towarzystwo nie usłuchało tej mądrej rady. Lewici mogli uniknąć wiele zła, gdyby się byli trzymali tego, co było zaznaczone w testamencie wiernego sługi. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 31 do 36.